Zalew zalewa niżej położone dzielnice Szczecina. W mieście ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.
Mądry Polak po szkodzie. Mieszkańcy Elbląga, których domy woda zalała wczoraj, mają pretensje do władz.
Mogli dzień wcześniej już zacząć coś robić.
Śniegu w październiku przepisy nie przewidują. Na końcu faktów o tym, jak Aura naruszyła przepisy wrocławskiej dyrekcji dróg.
Rośnie poziom wody w Zalewie Szczecińskim. W Szczecinie zalana została ulica Gdańska łącząca Prawobrzeże z dzielnicami lewobrzeżnymi. Nie kursują po niej tramwaje trzech linii.
Umacniane są teraz wały przeciwpowodziowe na Wyspie Puckiej, dzielnicy miasta położonej na terenach poniżej poziomu Odry. Żołnierze będą tam dziś stawiali most pontonowy. Zdecydował o tym sztab antykryzysowy.
Nowe Warpno w zasadzie zostało odcięte od świata przez wodę.
Ja tu mieszkam, proszę pana, od 55 roku, ale jeszcze takich rzeczy nie widziałem.
Ale wody jakby więcej.
A wody jakby było więcej, no.
W wielu miejscach zachodniopomorskiego silny wiatr uszkodził linie energetyczne, a sztorm na Bałtyku ogranicza przeprawę promową z lądu do Świnoujścia.
Władze Elbląga i samorząd województwa zaczęły działać zbyt późno, mówią mieszkańcy Wyspy Nowakowskiej. 170 z nich zostało wczoraj w nocy ewakuowanych. Część z nich po powrocie została domy zalane, a gospodarstwa podtopione.
Teraz wypominają urzędnikom, że ci zlekceważyli zagrożenie.
Te worki nic nie dały, naprawdę. Bo i tak przepływała woda przez worki, i tak przepływała woda. Widać było, że woda przybiera. I mogli dzień wcześniej już zacząć coś robić, a to wszystko dopiero zaczęło się wczoraj, no i wyszło tak jak wyszło.
Zagrożenie powodziowe przekraczało wszelkie normy krytyczne.
Może inaczej, można się było tego spodziewać, czy nie można było?
Raczej nie można było się tego spodziewać, takiego załamania pogody.
Wojewoda warmińsko-mazurski zapowiedział, że wystąpi do rządu o pieniądze na pomoc dla poszkodowanych. Szacowanie strat po powodzi w Elblągu potrwa kilka dni. Z mieszkańcami Wyspy Nowakowskiej i wojewodą Marianem Połodziewskim rozmawiał nasz reporter Tomasz Fęskę.
Ponad 180 tysięcy gospodarstw domowych w Małopolsce i prawie 100 tysięcy na Mazowszu wciąż nie ma prądu. Awarie powodują głównie powalone drzewa, które zrywają przewody. Elektryczności, a nawet wody i łączności telefonicznej nie ma też kilka miejscowości w Bieszczadach. Mieszkańcy i turyści są tam całkowicie odcięci od świata.
Wojewoda Wielkopolski zgodził się na budowę 4 słupów linii wysokiego napięcia, która ma przejść przez podpoznańskie Kamionki i Daszewice. To mieszkańcy tych wsi od lat protestują przeciwko lokalizacji szkodliwej dla środowiska ich zdaniem inwestycji.
Rolnicy z Daszewic twierdzą, że wojewoda złamał prawo, powołując się na specustawę o Euro 2012. Sprawą zainteresował się Piotr Świątkowski. Piotrze, na czym miałoby polegać to złamanie prawa?
Wojewoda zamiast kodeksu cywilnego zastosował specustawę o euro. Na jej mocy w Daszewicach staną wielkie maszty i nie można się od tego odwołać.
Wojewoda może prawo ma, ale ja na swoim gruncie jestem sam wojewodą, prezydentem, nie wiem, wójtem, Bóg wie kim, i stwierdzam, że nie.
Jest to budowa tranzytowej linii, która ma za zadanie zaopatrywanie czwartej części kraju.
A nie Poznania, a to było warunkiem wydania zgody przez wojewodę. On ustami rzecznika prasowego wyjaśnia.
W normalnych, toczących się postępowaniach planistycznych nie zdążylibyśmy przed rozgrywkami i ta inwestycja prawdopodobnie nie mogłaby powstać.
Rolnik na Zagrodzie Równy Wojewodzie? Nie w podpoznańskich Daszewicach.
Gdyby Platforma Obywatelska zrealizowała swoje obietnice z kampanii wyborczej, byłaby duża szansa na uniknięcie afery hazardowej, twierdzi Grażyna Kopińska z Fundacji Batorego. Niestety dotrzymywanie obietnic przedwyborczych nie jest najmocniejszą stroną polskich polityków. Dowodzi tego raport przygotowany przez Antykorupcyjną Koalicję Organizacji Pozarządowych.
Z raportem zapoznała się Kamila Biedrzycka. Kamilo, według raportu, która partia najwięcej obiecuje, a najmniej robi?
Gdyby opierać się tylko na statystykach, najmniej swoich obietnic spełniło PiS i SLD. Trzeba jednak pamiętać, że to partie opozycyjne, którym z braku odpowiednich narzędzi dotrzymywać danego wyborcom słowa jest znacznie trudniej niż partii rządzącej. To właśnie na Platformę eksperci narzekają najbardziej. Zarzucają jej powolność działania i to, że od roku nie wprowadziła ani jednej zmiany systemowej. Za słabo walczy też z korupcją i przez to kompromituje się na przykład aferą hazardową.
Jeżeli by poważnie i głęboko realizowała złożone obietnice, to byłyby szanse na dużo mniejsze rozmiary tego typu.
Mówi Grażyna Kopińska. Platforma obiecywała prawną ochronę osób ujawniających korupcję, przyjęcie ponadpartyjnego paktu antykorupcyjnego, integrację służb skarbowej i finansowej, zmiany w funkcjonowaniu CBA. Żadna z tych obietnic nie została spełniona. PSL przy koalicjancie dopadł leni, a opozycja? Tu można wyliczać jeszcze więcej i zachęcić do pracy, bo tej według raportu przez ostatni rok było za mało.
Uwaga kierowcy, olbrzymie korki są na Krajowej 11 za Poznaniem w kierunku Katowic. Na wyjeździe z miasta dachował samochód. Ruch odbywa się jedną nitką drogi. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę.
Najważniejsze są fakty.
Zima na dolnośląskich drogach zaczyna się 1 listopada. Jasno określają to przepisy Generalnej Dyrekcji Dróg Autostrad we Wrocławiu. Dlatego jeszcze nie podpisano umów na odśnieżanie prawie 1500 kilometrów szlaków wojewódzkich oraz autostrady A4 na Dolnym Śląsku. Ale wszystko mamy pod kontrolą, zapewnia rzeczniczka dyrekcji.
Barbara Zielińska dopytywała dzisiaj, skąd ten anielski spokój u zarządcy dróg. Basiu, przetargi na odśnieżanie ogłaszane są latem. Nie dało się do tej pory ich rozstrzygnąć?
Procedury, przepisy, prawo i tak dalej. Takie tłumaczenia usłyszałam w Dyrekcji Dróg Autostrad, kiedy zadałam to samo pytanie. Joanna Wąsiel zapewniła mnie, że w razie potrzeby ruszone zostaną rezerwy z ubiegłego roku, to znaczy sól i ciężki sprzęt. Ale to, że dzisiaj przez cały dzień z trudnością pokonuje się krajową drogę numer 3 między Bolkowem a Kaczorowym, to zdaniem rzeczniczki tylko i wyłącznie wina kierowców.
Kierowcy mają letnie opony i no w tych warunkach nie mogą podjechać pod zniesienia. Jest to rejon górski. No i tworzą się gigantyczne korki, nic winy brakło odśnieżania, ale właśnie z winy niedostosowania opon do warunków, jakie panują w tej chwili.
Trochę w tym racji, ale tym sposobem zawsze można powiedzieć, że zima zaskoczyła nie drogowców, a jedynie kierowców.
W ogóle te przepisy to jakaś śliska sprawa.